Niech Pan obdarzy spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na ten wieczorny wieczór, na spotkanie ze Słowem Bożym. Dzisiaj przypomnimy sobie te wczorajsze czytania, najpierw z księgi proroka Sofoniasza. Księga Sofoniasza liczy zaledwie 3 rozdziały i 3 rozdział zapowiada sąd Boży nad Jerozolimą. Po nim pojawią się obietnice zbawienia skierowane do reszty Izraela oraz narodów pogańskich. Księga kończy się zapowiedzią zgromadzenia reszty Izraela. Przypuszcza się, że ostatnia część zawierająca obietnice mesjańskie przyjścia Zbawiciela powstała już na wygnaniu w Babilonii w VI wieku przed Chrystusem, bo orędzie Sofoniasza piętnujące kulty pogańskie, niesprawiedliwość, przygotowało reformę religijną kraju za czasów następcy Manassesa, Jozjasza w VII wieku. I to był ostatni zryw Królestwa Judy, Jerozolimy przed pogrążeniem się w chaos i ostatecznym rozbiciem przez Babilończyków w 587 roku. Wersety, które usłyszymy, to fragment proroctwa o nowym ludzie, reszcie, w którym za czasów mesjańskich zrealizują się w pełni obietnice Boga. Zwróćmy uwagę, że jedną z cech charakteryzujących nowy lud będzie pokora. Posłuchajmy. Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. Nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto Słowo Boże. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. To hebrajskie słowo anawe haaretz można tłumaczyć zarówno jako pokorni ziemi, jak i ubodzy tej ziemi. Pokrewnym słowem jest pokora. Ubodzy, pokorni. Sofoniasz działa za czasów dwóch królów Judy, którzy wykazywali się wyjątkową bezbożnością, Manassesa i Amnona. Bóg zapowiada, że przyjdzie sąd. W trakcie orędzia o sądzie prorok kieruje swoje wezwanie do ubogich tej ziemi. Zachęca, żeby szukali Pana, Jego sprawiedliwości i pokory. Ubodzy, do których kieruje swoje słowa prorok, stanowili około 90%. Zdecydowaną większość starożytnego społeczeństwa. Ich los zależał od dobrej woli bogatych, którzy kontrolowali 99% dóbr. Ubodzy żyli z ciężkiej pracy swoich rąk, zapewniając sobie skromne utrzymanie. Prorok nie wzywa ubogich do fałszywej uniżoności, czyli poddania się tym, którzy mają nad nimi władzę. Człowiek ubogi to człowiek, który uznaje swą zależność od Boga. To podobne słowo, które oznacza i ubogiego, i pokornego, czyli pokora to tyle, co poddanie się woli Bożej, uznanie nad sobą Jego panowania, Jego władzy, a jednocześnie ufne zaufanie, powierzenie się, że Bóg chce dla mnie dobra. Prorok dodaje odwagi uciskanym, wzywając ich do oddania się Bogu, od którego jedynie zależy ich życie. To życie nie jest własnością żadnego z ludzi, choćby najbogatszego. Jeśli uwierzą, że właśnie oni, ubodzy i pokorni, staną się zaczynem nowego Izraela, tylko ci, którzy we wszystkim powierzają się Bogu, przetrwają dzień sądu. Prorok również uczy nas dzisiaj, którzy może też jesteśmy ubodzy, a może też czujemy się ubodzy w sensie, że zależnie od tak wielu czynników zewnętrznych, od woli innych w pracy, czy dzisiaj żyjąc w kontekście wojny, która jest niezależna od nas, to słowo zaproszenia do szukania woli Bożej, do tej ufnego powierzenia się Panu Bogu, ale jednocześnie pewności, że Bóg prowadzi tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Do Niego więc wracajmy i Jemu oddajmy cały ten tydzień, całe nasze życie z ufnością. A za chwilę zatrzymajmy się jeszcze tego wieczoru nad kolejnym czytaniem z listu do Koryntian.
Kamień Babilonu usiedliśmy, aby płakać, wspominając zawsze Ciebie, Jeruzalem, Jeruzalem, aj. Mówili wrogowie, śpiewajcie, mówili zbrodniarze. Chcieli od nas pieśni radości, chcieli od nas pieśni Syjonu. Ja miałbym śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi, jeśli bym o Tobie zapomniał, moje miasto Jeruzalem. Usiedliśmy, aby płakać, wspominając zawsze Ciebie, Jeruzalem, Jeruzalem, aj. Ja miałbym śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi, jeśli bym o Tobie zapomniał, niech usknie moja ręka. Ja miałbym śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi, jeśli bym o Tobie zapomniał, niech mój język przysknie do gardła. zaczekami Babilonu usiedliśmy, aby płakać, wspominając zawsze Ciebie, Jeruzalem, Jeruzalem. Jak miałbym śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi, jeśli bym o Tobie zapomniał, moje miasto, Jeruzalem.
Wracamy do naszych dzisiejszych rozważań biblijnych. W drugim czytaniu przypomnimy to, co słyszeliśmy. Fragmenty listu do Koryntian. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy, jak Paweł rozprawiał się z pierwszym problemem, który dotknął wspólnotę chrześcijan w Koryncie. List do Koryntian jest takim dobrym przykładem tego, jak znakomicie apostoł potrafił odnieść swe rozważania teologiczne do konkretnych problemów wspólnoty. Ten pierwszy problem, pierwsze pouczenie, który był poruszony, to spory i podziały wynikające z różnic majątkowych i społecznych. Paweł sprzeciwiał się istnieniu frakcji, dla której on sam był autorytetem i wołał, czyż Chrystus jest podzielony? Jego odpowiedzią jest wykład o mądrości Boga, który przeciwstawia mądrość tego świata. Świat przez mądrość nie poznał Boga, przestrzega. Usłyszymy część wykładu Pawła o mądrości Boga i światowej. Zwróćmy uwagę na argumentację apostoła, jak koresponduje z całością dzisiejszej liturgii słowa. Bóg nie stosuje logiki świata, lecz wybiera zawsze słabych, pozbawionych mocy. W ten sposób objawi się Jego moc. Posłuchajmy. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Oto Słowo Boże. Nauka krzyża dla Pawła to jedyna mądrość i moc Boża dla tych, którzy chcą być zbawieni. Uczona pokory wobec tego, który wybiera właśnie to, co słabe i głupie w oczach świata, tak aby nikt nie chlubił się przed Bogiem. Krzyż to potężne światło, wobec którego bledną nasze ludzkie aspiracje i spory. Jak podkreślają ksiądz Przemysław i ksiądz Marcin w tym komentarzu biblijnym Jutro Niedziela, krzyż to przesłanie nadziei dla tych, których zawstydza własna słabość. Nie pokładajmy nadziei, mówi apostoł, ani w innych, ani w nas samych, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Bo Bóg wybrał słabych, anawim, czyli ubogich, do których kieruje swoje słowa Sofoniasz. Oni byli sercem Izraela. Stanowili także trzon wspólnot wczesnochrześcijańskich, także tej wspólnocie w Koryncie. To niewolnicy, wyzwoleńcy, rzemieślnicy, drobni kupcy, sklepikarze. We wspólnocie koryńskiej brak przedstawicieli najwyższych warstw społecznych, rodów senatorskich, szlachetnie urodzonych. Ci pojawią się w Kościele dopiero w II wieku. Dlatego Paweł interpretuje też tą strukturę społeczną swoich wspólnot jako znak prorocki. Bóg wybrał to, co słabe, aby poniżyć mocnych. W tym, co głupie w oczach świata, objawia się Jego mądrość. W ten sposób w chrześcijanach pozbawionych mocy tego świata objawia się moc Chrystusa. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Jest zadziwiające również dzisiaj kiedy jest głoszona Ewangelia też na misjach, w różnych trudnych miejscach, że właśnie nasłuchują czy dają posłuch, przychodzą ci, którzy nie mają już nic do stracenia. Często ubodzy, biedni, wykluczeni, czy połamani swoimi cierpieniami czy grzechem. Chcą słuchać dobrej nowiny, która daje nadzieję, że Bóg jest większy. I rzeczywiście Bóg zadziwia mądrych, bo z tych często prostych ludzi czyni wielkich, odważnych i ewangelizatorów, i ludzi zdeterminowanych, żeby czynić rzeczy dobre, wielkie, piękne. Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Wracajmy z ufnością do tej relacji z Bogiem i z Chrystusem we wspólnocie Kościoła, którą Bóg nam daje tam, gdzie jesteśmy. A za chwilę powrócimy do Ewangelii, która rozpoczyna kazanie na górze 8 błogosławieństw.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany, swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Yeah.
Słuchamy teraz Ewangelii według świętego Mateusza w te ostatnie niedziele okresu zwykłego i do Wielkiego Postu będziemy słuchać kazania na górze. Dzisiaj początek tego kazania, kiedy Jezus pokazuje, kto jest szczęśliwy, kto jest błogosławiony. Paradoksalna jest ta logika Jezusowych błogosławieństw. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, greckie makarioi, można by przetłumaczyć, to ci, do których uśmiecha się fortuna. Ci posiadają dobra, cieszą się szczęściem rodzinnym, sukcesem w życiu społecznym, są szanowani. Święty paradoks Królestwa Niebieskiego polega na tym, że odwraca ono powszechnie obowiązujące wzorce i systemy wartości. Ci, którzy na ziemi są uznawani za nieszczęśliwych, ludzi z marginesu, tam stają się pierwszymi i uprzywilejowanymi. Co jest przyczyną tego nagłego zwrotu? Wszystko tłumaczy ostatnie błogosławieństwo skierowane do tych, którzy cierpią prześladowania dla imienia Jezusa. Pierwsze błogosławieństwo, ubodzy, skierowane do ubogich w duchu, jest wypowiedziane w czasie teraźniejszym. O ile pozostałe błogosławieństwa będą dotyczyć przyszłości, o tyle pierwsze stwierdza, że Królestwo Niebieskie już należy do tych, którzy pozbawieni są środków materialnych, biedni. I całą swą nadzieję pokładają w Bogu. Bo chodzi o ten aspekt, pokładać nadzieję w Bogu, bo można, nie mając nic, czy mając też wiele, być ubogim i przeklinać Boga i nie pokładać w Nim nadziei. Przeżywający swoje ubóstwo w zaufaniu w Bożą opatrzność zostają ogłoszeni dziedzicami nieprzemijających dóbr. Te braki pozwalają też ufać tym, którzy mają też to doświadczenie, że Bóg się troszczy, że znajduje wyjście, że pomaga. Pozwala trwać w tym napięciu, że błogosławieństwem jest bycie tym ubogim w duchu, to znaczy tym, który ma tą świadomość zależności od Boga, ale też mocy Boga, od którego wszystko otrzymuje. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Też paradoksalna logika. Tym, którzy się smucą, którzy są zatroskani o zbawienie braci. Mesjasz, pocieszyciel, przyniesie pocieszenie. Smutek z powodu cierpienia, zła, grzechu drugiego. Ile jest smutku w rodzicach nad błędami dzieci, ile jest smutku, gdy kogoś się kocha, a ten pogrąża się w nałogach, w otchłani, w złu. Będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Cichym, którzy na wzór Jezusa nie stawiają na pierwszym miejscu swojego ego, którzy unikają przemocy i używania siły. Im obiecana jest ziemia, rajskie królestwo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Sprawiedliwości w języku Biblii to właściwej relacji z Bogiem i bliźnimi. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ci, którzy jak Jezus wchodzą w sytuację grzesznika, ofiarują Mu miłość, przebaczenie, walczą o Niego do końca, ci dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ci, którzy w swych planach, decyzjach i postępowaniu kierowali się czystym sercem, sercem oddanym Bogu. To serce to w Biblii odpowiada za podejmowanie decyzji. Jest ten organ serca jest tożsamy z wolą. Będą oglądać Boga. Wreszcie błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Zostaną przez Boga zaliczeni do grona Jego synów. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Szczęśliwymi ogłasza się prześladowanych ze względu na sprawiedliwość. Tu powraca czas teraźniejszy, do nich należy już Królestwo Niebieskie. Bo to błogosławieństwo stanowi przejście do słów, które właśnie są skierowane już bezpośrednio do uczniów. Paradoksalnie są oni nazwani szczęśliwymi, gdy znosić muszą prześladowania i oszczerstwa dla imienia Pana. Te słowa Jezusa bez wątpienia stanowiły źródło siły dla wielu przecież świętych męczenników tamtego pierwszego okresu powstającego Kościoła. Błogosławieństwa to opowieść o życiu pierwszych uczniów Jezusa, smucących się, cichych, pragnących sprawiedliwości, miłosiernych, czystych, wprowadzających pokój. Ze względu na Jezusa byli wyrzucani z synagog i zapomniani przez swoje rodziny. Tracili środki do życia i dobre imię. Pozostawało im tylko słowo Pana oraz nowa rodzina, wspólnota chrześcijan. To wspólnota anawim, biednych i pokornych, odrzuconych przez świat, którzy przez swoją wiarę w końcu, która przez swoją wiarę w końcu podbije i zmieni ten świat oraz zyska sobie królestwo. Góra w Ewangelii Mateusza to nowy Synaj. To ważne wydarzenie. Jezus niczym nowy Mojżesz wstępuje na górę i nadaje nowe prawo uczniom. Pisząc Ewangelię, Mateusz pokazywał Jezusa jako nowego Mojżesza. I to będziemy widzieć, słuchać w tych kolejnych rozdziałach przez kolejne niedziele. Wszystko tu okazuje się paradoksalne, gdyż nowy Mojżesz jest Mojżeszem zupełnie innym. Przymierze nie jest już wykute w skale, lecz przybite do krzyża. Ziemia obiecana jest ziemią w sensie nie geograficznym, ale wspólnotowym. Nowe królestwo jest, ale go nie ma. Jezus królem jest, ale nie konkuruje z przywódcami państw, ziem, strażnikami swoich praw i posiadłości. Wszystko inne było początkowo tak bardzo niezrozumiałe, że Jezus musiał cierpieć, przyznawszy, iż jest królem. Dzisiaj można powiedzieć, że ta Ewangelia to konstytucja Królestwa Bożego. Ta konstytucja, która zwraca się do pomijanych przez wszystkie systemy. Bóg wybrał właśnie to, co niemocne. To oni są najważniejsi. Cierpiący, pokrzywdzeni, smutni. Ludzki krzyż, cierpienie, łzy, zniewaga, prześladowanie staje się obywatelstwem. Dlatego też mówi się dzisiaj bardzo mocno tej opcji na rzecz ubogich. Papież Franciszek ciągle to podkreśla i też planując pielgrzymki, też celowo jeździ w te miejsca zapomniane, w sensie tak niewiele znaczące, do tych małych wspólnot chrześcijańskich, tam gdzie oni są w mniejszości. Teraz papież w najbliższych dniach jedzie do Sudanu Południowego, do też miejsca bardzo biednego na ziemi, bardzo biednego, skłóconego też, bardzo trudnego, aby tam pomagać im zobaczyć, że Bóg jest blisko. Obyśmy chcieli żyć tymi błogosławieństwami. Chrystus wypełnił w swoim życiu błogosławieństwa i jest tym, który powstawszy z martwych, siedzi po prawicy Ojca, jest Synem Bożym, zmartwychwstałym, który daje nam swego Ducha. Rozpocznijmy tą pielgrzymkę do zrealizowania się błogosławieństw w naszym życiu już dzisiaj, od tego pragnienia, od modlitwy może dzisiaj wieczornej. Panie, chcę być miłosierny, chcę być czyniący pokój, chcę być czystego serca. Również chcę mieć tą świadomość, że zależy od Ciebie, więc jeśli potrzebuję tego doświadczenia ubóstwa, również fizycznego, materialnego, to też chcę to przeżywać, żebym nie zapomniał, że moje życie należy do Ciebie, od Ciebie pochodzi. jest zależny od ciebie, a nie od pieniądza. Aż wreszcie, żebym miał taką wolność, że nawet gdy będą mnie odrzucać czy prześladować, nie stracę pokoju serca. W sensie tej pewności, ufności, że Bóg kocha i prowadzi. I że z Nim już dzisiaj rozpoczynam drogę wieczności. Niech Pan Bóg nam pomaga zmierzyć się z tym Słowem przez cały tydzień błogosławieństwami. I niech daje nam pragnienie życia tymi błogosławieństwami. A w następne niedzielę będziemy znowu odkrywać kolejne fragmenty kazania na górze. Życzę wszystkim dobrego tygodnia, dzieciom, młodzieży, która rozpoczęła ferię, też radości przeżywania tego czasu. Nie zapominajmy o tej codziennej modlitwie, relacji z Panem Bogiem. Też w naszym ośrodku rekolekcyjnym teraz czas bardzo intensywny, piękny, kiedy wiele rodzin przyjeżdża z dziećmi na rekolekcję, ale też na ten wypoczynek. Także cieszymy się, że mają śnieg, dobrą pogodę. Modlimy się o błogosławieństwo też dla nich, o dobry pobyt, bezpieczny. Wszystkim niech wam Pan Bóg serca błogosławi. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, Radia Ain Karim, szczególnie chorych, samotnych, cierpiących w swoich domach. Pamiętamy zawsze o was i też prosimy was o modlitwę. Niech Pan obdarzy was pokojem i niech was błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem pozdrawiam serdecznie brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Pokój, dobro, do usłyszenia za tydzień.
Kocham Cię. Ogarniały mnie, przerażały mnie trąby Beliala, ściskały mnie pęta Szeolu, ja pochwycony byłem w sidła śmierci. Kocham Cię, kocham Cię, Panie. Kocham Cię, kocham Cię, Panie. I usłyszał mój głos ze swej świątyni i dotarł do jego ucha mój krzyk. Kocham Cię, kocham Cię, Panie. Kocham Cię, kocham Cię, Panie. I ziemia poruszyła się i zadrżała, fundamenty świata się odsłoniły i wyciągnął swą rękę i nas pochwycił. wydźwignął nas z głębokości wód. Kocham Cię, kocham Cię, Panie. Ja kocham Cię, kocham Cię, Panie. Kocham Cię, kocham Cię, Panie. Kocham Cię, kocham Cię, Panie. Jeszcze raz. Kocham Cię, kocham Cię, Panie. Jeszcze raz.